ostatnio, a może nawet nie ostatnio, tak naprawdę od dłuższego czasu zastanawiamy się, czym chrześcijaństwo może jeszcze zaskoczyć świat. Co nowego chrześcijaństwo może wymyślić albo odkryć w Słowie Bożym, żeby zaskoczyć świat. W jakim znaczeniu? W tym znaczeniu, że mamy coś nowego do Słowa Bożego. Coś, co zwróci uwagę innych, co spowoduje, że powstanie nowy ruch. W XVI wieku to było usprawiedliwienie z wiary. Kilka podstawowych prawd. Tylko Chrystus, tylko łaska, tylko Słowo Boże, tylko wiara. I to proste przesłanie przewróciło do góry nogami ówczesny świat religijny, ówczesne chrześcijaństwo. Powstała reformacja. Dobre owoce tego zbieramy do dzisiaj. Na przełomie XIX i XX wieku pionierzy ruchu pentekostalnego odkryli dary Ducha Świętego. Odkryli fakt, że Duch Święty chce działać w potężny sposób wśród swojego ludu. Odkryli to. I zaczęli mówić o napełnieniu Duchem Świętym. O tym, że Duch Święty chce ogarnąć człowieka, że Duch Święty chce działać poprzez człowieka, poprzez wierzących, że Duch Święty chce oferować Kościół pełnią swoich darów, że dary nie ustały, ale dalej są aktywne w Kościele. Trzeba je tylko odkryć i trzeba się nimi posługiwać. Odkrywano na przestrzeni ostatnich stuleci różne doktryny. Początek XIX wieku to wielkie odkrycie eschatologii, wraz o przyjściu Chrystusa. To też zawładnęło wyobraźnią wielu ludzi. I powiem wam, że tak patrzę na Biblię i wnikliwie ją studiuję, to zastanawiam się, czy jest jeszcze tam coś, czego nie odkryliśmy. I wydaje mi się, że chyba już nie ma. Wszystkie prawdy wiary, jakie można było odkryć na nowo, jakie można było dopracować, doszlifować, moim zdaniem są już odkryte. Teraz tak naprawdę zaczynamy zajmować się dzieleniem włosa na czworo. Tym, czym może zaskakujemy otaczający świat czy siebie nawzajem, to jest kolejną koncepcją na temat koncepcji. Ale ciężko na tym zbudować jakiś nowy ruch, ciężko poruszyć serca ludzi, ciężko wpływać znacząco na otoczenie. Bo zgódźmy się, czy ten świat wokół nas, czy ludzi zgubionych, którzy toną w grzechu, których małżeństwa się rozsypują, którzy są poranieni, tak bardzo interesuje to, czy pochwycenie jest przed uciskiem, w środku ucisku, po ucisku, przed niebem, częściowe, całościowe, czy to może w ogóle nie ma. Nas może to interesować. Możemy nawet okopać się na jednej z tych pozycji i uparcie jej bronić. I nie ma nic złego, że studiujemy eschatologię, że rozmawiamy na ten temat, że dyskutujemy, że zastanawiamy się. Ale jestem głęboko przekonany, że ciężko byłoby dzisiaj ruszyć w ten świat pod hasłami jakiegokolwiek izmu nowego i powiedzieć: tak, to jest to, czego Bóg zawsze pragnął od nas. I że Duch Święty przyznałby się do tego, tak jak przyznał się do przebudzenia w XVI wieku, potem do przebudzenia w XVII wieku, i w XVIII, i w XIX, i w XX. Co w związku z tym mamy robić? Co w XXI wieku Kościół powinien robić, żeby przyciągnąć ludzi do siebie, żeby poruszyć serce? Jakie są potrzeby ludzi? Czego ci ludzie nie mogą znaleźć nigdzie? Tak naprawdę. Jestem głęboko przekonany, że to, czego współczesny człowiek najbardziej potrzebuje i to, co będzie największym magnetyzmem Kościoła, to, co będzie największą siłą przyciągającą ludzi do Kościoła, to nie są jakieś nowe doktryny, jakieś nowe odkrycia, jakieś nowe przeżycia. Ale Boża miłość. Jestem o tym głęboko przekonany, że XXI wiek to będzie wiek, w którym na czoło wysunie się chrześcijaństwo oparte na Bożej miłości. Chrześcijaństwo, które zna dobrze Słowo Boże, ale chrześcijaństwo, które postawi na Bożą miłość. Miłość od Boga do człowieka, miłość człowieka do Boga, miłość pomiędzy ludźmi, miłość nawet do wrogów. Autentyczną, szczerą, głęboką miłość. I tak naprawdę nie jest to żadna nowa prawda, żaden nowy ruch, ale sam fundament Kościoła, sam fundament chrześcijaństwa, bo przecież Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 13 już o tym mówi. Rozdział 34, 35. Tam powiedział, nowe przykazanie daję wam. Ono jest nowe, choć o miłości Stary Testament mówił. Mówił o miłości do Boga, stałego serca, stałej duszy, stałej siły, stałego umysłu. Mówił o miłości bliźniego, jak siebie samego. Ale to przykazanie jest nowe, bo ono ukazuje nowy wymiar tej miłości, nową głębię, nową siłę. I wiąże się z bardzo konkretną obietnicą, jaką Bóg dał Kościołowi. Jestem przekonany, że jeśli Kościół ma coś odkryć w XXI wieku, to ma odkryć to właśnie przykazanie. To, co miało być wyróżnikiem Kościoła zawsze i wszędzie. To, bez czego wszystko inne jest tylko poprzęgiwaniem jakieś dziwne instrumenty. Pustym dźwiękiem. Nie ma wielkiego znaczenia. Jest to oczywiście Boża miłość, bo Jezus mówi tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I w tym nie ma jeszcze wiele nowego, bo Stary Testament już o tym mówi. Ale nowość tego przykazania wiąże się z drugim członem. Jak ja was umiłowałem. Drodzy przyjaciele, w Starym Testamencie nikt nie miał takiego wzoru miłości, jaki my mamy. Nikt nie miał takiego przykładu miłości, bo Chrystus jeszcze nie przyszedł, bo Mesjasz jeszcze nie przyszedł, bo Bóg nie objawił się w ciele, bo Bóg nie pokazał człowiekowi, jak potrafi kochać. I to nowe przykazanie polega na tym, że nie tylko miłujemy bliźniego jak siebie samego i w związku z tym jesteśmy pozostawieni trochę własnemu subiektywizmowi, co to tak naprawdę znaczy, jak siebie samego. Tutaj mamy bardzo konkretny wzór, mamy bardzo konkretne przesłanie, mamy bardzo konkretne kroki działania do podjęcia. Mamy miłować siebie nawzajem tak, jak umiłował nas Chrystus. I to jest to przykazanie. To jest najznośliwsza miłość, największa miłość, najcudowniejsza miłość. Chrystus umiłował swoich aż do końca, bez granic. Złożył za swoich własne życie. Umarł za tym, których kochał. Jego miłość była nieskończona. Jego miłość była niewyczerpana. Jego miłość była bezwarunkowa. Jego miłość nikogo nie wykluczała. Jego miłość była potężna, wspaniała, cudowna, czuła, troskliwa, cierpliwa, wielkoduszna, zrozumiała. Jego miłość docierała do małych dzieci i do starych ludzi, do chorych i zdrowych. Kochał wszystkich. Gdy umierał na krzyżu, powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Swoją miłością pozyskał serce jednego ze złoczyńców, którzy na początku urągali mu w równy sposób. 6 godzin wystarczyło, żeby jeden z tych złoczyńców całkowicie się zmienił. Widząc miłość Chrystusa objawioną na krzyżu. To jest ta miłość, która nigdy nie ustaje. To jest ta miłość, która się nie zmienia, na którą zawsze można liczyć. Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się wy wzajemnie miłowali. I potem ta cudowna obietnica, i to jest również nowość w tym przykazaniu. Niektóre przykazania są z obietnicą. Czcij ojca swego i matkę swoją, tak? Abyś długo żył na tej ziemi, aby ci się dobrze powodziło. Zastanawiam się, ilu ludzi żyje krócej niż mogłoby, ilu ludziom się źle powodzi tylko dlatego, że przez swoim życiu łamali to przykazanie, łamią. Przykazanie wypowiedziane w Starym Testamencie i powtórzone dosłownie w Nowym Testamencie. To znaczy, że Bogu na tym bardzo zależy. Przykazanie z obietnicą. I tutaj też mamy bardzo konkretne przykazanie z obietnicą. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tę właśnie miłość, która schowała Chrystusa, jeśli ona będzie między wami, jeżeli będziecie się miłować, jeżeli będziecie się kochać, jeżeli będziecie się wspierać, szanować, cenić, wybaczać sobie, jeżeli będziecie wyrozumiali względem siebie, wielkoduszni, wspaniałomyślni, cierpliwi, jeżeli będziecie się wspierać, budować, zachęcać, motywować, podnosić upadku, zakrywać swoje grzechy. Wspierać w dążeniu do świętości, w dążeniu do czystości. Dobrze o sobie mówić. To wiecie co? To wtedy wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że jesteście uczniami Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, Jezus nie obiecuje, że wszyscy się nawrócą, ale wszyscy będą dokładnie wiedzieć, z kim macie związek, skąd się wywodzicie. Popatrzą na was i powiedzą: tak, to są ludzie Jezusa. I wielu ludzi powie: to ja chcę być jednym z nich, bo ja tego potrzebuję. Myślałem też ostatnio o internetowym chrześcijaństwie. Czasy się zmieniły. Kiedyś można było przygotować serię atrakcyjnych wykładów i liczyć na to, że wielu ludzi przyjdzie, bo to jest jedyna okazja, żeby te atrakcyjne wykłady, tych atrakcyjnych wykładów posłuchać. Czyż nie tak? Nawet nie za bardzo była możliwość, żeby je nagrać. A jeśli już to nagrywało się na jakąś kasetę lichą, kopiowanie tych kaset też zajmowało sporo czasu, odsłuchiwanie też było kłopotliwe. Teraz mamy takie technologie, że każdy na każdy temat może na internecie znaleźć wszystko, co tylko chce. Jakim tematem można go zaskoczyć? Powiemy, na przykład powiemy: o dobrze, będziemy teraz nauczać na temat listu do Efezjan, albo na temat małżeństwa. Ktoś sobie kliknie list do Efezjan na internecie, ktoś sobie kliknie małżeństwo z chrześcijańskiego punktu widzenia i mu się wysypie w Google'ach tyle stron, że rok będzie mógł je czytać. Czyż nie tak? Motywacja, żeby przyjść akurat na nasze kursy, jest dużo mniejsza. W internecie można posłuchać świetnej muzyki chrześcijańskiej, oglądać nabożeństwa na żywo. Dużo bardziej atrakcyjne niż te, które my może kiedykolwiek stworzymy. Nie możemy zatem na to stawiać. Nie możemy liczyć, że to będzie, to przykuje uwagę ludzi. Musimy się zastanowić nad tym, czego internet ludziom nigdy nie da. W związku z tym będą musieli się pofatygować na Salmacha 24G. Powiem wam, czego internet nigdy nie da. Żywego, pełnego treści, głębokiego, opartego na miłości i kontaktu z drugim człowiekiem. Tego internet nigdy nikomu nie da. Uścisku dłoni, ciepłego uśmiechu, przytulenia, rozmowy, cztery oczy, gdzie jest ten kontakt wzrokowy. Gdzie niemalże czujesz bicie serca tej drugiej osoby. Widzisz drgnienia jej twarzy. Przez internet nie można nikogo tak naprawdę kochać. Na pewno nie można kochać miłością Chrystusową, bo Chrystus, chociaż był Bogiem Wszechmogącym, przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem, żeby mógł naprawdę okazać miłość. Nie wyciągnął jakieś swojego ramienia z nieba i nie poklepał Piotra po ramieniu i powiedział: Piotrze, miłuję Ciebie. Ale spędził z Nim tutaj na ziemi ponad 3 lata. Był z Nim, rozmawiał z Nim, troszczył się o Niego, rzucał Mu wyzwania, wybaczał Mu. Jestem głęboko przekonany, że właśnie ta miłość Chrystusowa to jest coś, czego ludzie nie znajdą nigdzie poza Kościołem Bożym. Nie znajdą nawet w internetowym chrześcijaństwie. I jeżeli będziemy się prawdziwie miłować miłością Chrystusową, jeżeli będziemy o to dbać, kultywować tę miłość pośród nas, kultywować w naszych relacjach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, to będzie siła, która będzie to innych przyciągać. Bo ludzie potrzebują miłości. Miłości Bożej, miłości Chrystusowej, miłości autentycznej. Tej miłości, która rozumie również, że drugi człowiek nigdy nie będzie doskonały, że będzie trzeba jeden raz wybaczyć. W związku z tym nie musimy być doskonali. Ja nie mówię tutaj o tym, że mamy być doskonali, że mamy stać się doskonałym zborem, bez wad. Bo to nie będzie magnetyzm dla nikogo. Wręcz przeciwnie, ludzie mogą stronić od takiego miejsca, bo myślą sobie, oni się miłują dlatego, że są tacy doskonali. A ja jestem niedoskonały, w związku z tym nie załapię się na tę miłość, bo tam miłuje się tylko doskonałych. Dlatego nie musimy się bać naszych słabości, naszych wad, że one gdzieś tam wyjdą. Bo miłość Boża oznacza, że miłujemy się, kochamy się, pomimo naszych wad, pomimo naszych słabości, potrafimy sobie wybaczyć, Biblia mówi, znoście siebie nawzajem miłości. I wtedy ktoś przygląda się ze mną i myśli, to są tacy ludzie jak ja. Też mają problemy. Nie zawsze chodzą z uśmiechem od ucha do ucha. Nawet jakieś wady mają charakter. Ale coś więcej ich łączy. Nie wszystko potrafią dobrze zrobić. Czasami coś nie wyjdzie. Ale coś ich łączy. Oni się naprawdę miłują, wspierają się. To może to jest miejsce dla mnie. Może jakoś się podłączę pod to. Nie stawiają zbyt wysokich wymagań, żeby można się było do nich przyłączyć. Właściwie to wystarczy, żebym chciał. Już sprawa załatwiona. Już mogę być w kręgu oddziaływania tej miłości, która ich łączy, miłości Chrystusowej. Powiem wam, jestem głęboko przekonany, że to właśnie będzie przyciągać ludzi. Autentyczna Boża miłość. Boża miłość, którą miłują się, jak mówi pewna pieśń, grzesznicy zbawieni z łaski. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 13, w wersecie 1 jest napisane: miłość braterska niechaj trwa. Cóż za piękne przykazanie. Cóż za piękne słowo. Po prostu niech trwa między wami miłość braterska. Miłujcie się nawzajem. Niech to będzie stała cecha waszej wspólnoty, stała cecha waszej społeczności, stała cecha waszego życia. Miłujcie się nawzajem. Liście do Rzymian w rozdziale 13, przepraszam, tak? 13? 13, w wersecie 8 jest napisane tak. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Potem werset 9 i 10. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają miłość bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. To jest ciekawy tekst, bo on tutaj wyraźnie rozgranicza dwie drogi. Drogę miłości, drogę przykazań. To nie znaczy, że miłość nie przestrzega przykazań. Ten tekst mówi wyraźnie, że miłość wypełnia te przykazania. Ale przykazania niekoniecznie prowadzą do miłości. Przykazania, przestrzeganie przykazań niekoniecznie sprawi, że będziemy siebie nawzajem miłować. Ciekawe zestawienie. I często popełniamy błąd i skupiamy się na przestrzeganiu przykazań. I kościoły też taki błąd mogą popełnić. Mamy zestaw przykazań Bożych, ze Słowa Bożego i naszych jeszcze dodatkowych, kościelnych, zborowych. I myślimy, że jeśli tylko skrupulatnie będziemy przestrzegać tych przykazań, to wszystko inne się ułoży. I w niezauważalny sposób popadamy w legalizm. I oceniamy ludzi według tego, jak dobrze przestrzegają przykazań. Jeszcze, żeby to były tylko Boże przykazania, ale wiele z nich to są nasze własne, do których Bóg ręki by nigdy nie przyłożył. Często zdarza się tak, że gdy skupiamy się na przestrzeganiu przykazań, to tracimy z pola widzenia człowieka, tracimy drugą osobę. Widzimy tylko prawo. I przestraszamy się w jakiegoś rodzaju policjanta, który ma być stróżem tego prawa. Coś takiego jak okoliczności łagodzące, domniemanie niewinności niespecjalnie nas interesuje, bo stoimy na straży prawa. Ale Biblia mówi, że jeżeli prawdziwie kocham Bożą miłością, to w sposób naturalny będziemy wypełniać Boże przykazania. Ale będziemy równocześnie nastawieni na drugiego człowieka, na drugą osobę. W drugim człowieku nie będę widział tylko kogoś, kto ma wypełniać przykazania. Jest potencjalnym zagrożeniem dla stabilizacji naszej społeczności opartej na prawie. W drugim człowieku będę widział osobę, która ma swoje potrzeby, która ma swoje pragnienia, która ma swoje mocne strony i słabe strony, która potrzebuje miłości, która potrzebuje wsparcia, zachęty, motywacji. I będę wiedział, że jeżeli będę potrafił zachęcić te osoby do przyjmowania Bożej miłości, do trwania w Bożej miłości, to ta Boża miłość skieruje ją na właściwe drogi. Jeżeli Boża miłość nie pełni serca tej osoby, to zgodnie z tym, co mówi Biblia, ta osoba nie przestanie cudzołożyć, przestanie zabijać, na przykład nienawidzić, bo nienawiść to jest zabójstwo, przestanie kraść, przestanie pożądać i przestanie robić wszystkie inne złe rzeczy, wcześniej czy później. Ale od innej strony. Będzie miała wielką motywację ku temu. Tą motywacją będzie Boża miłość. Jeżeli będę prawdziwie kochał, to zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, nie będę złego wyrządzał bliźniemu mojemu, bratu i siostrze w Chrystusie. Można by powiedzieć, nie bójmy się kochać siebie nawzajem. Nie bójmy się miłować innych miłością chrystusową. On dał nam przykład, jak to robić. Z bandy uczniów, która go otaczała, niesfornych rekrutów, żółtodziobów, uczynił armię, która przewróciła ten świat do góry nogami. Ale jak to zrobił? Zaczął od tego, że dał im wielki zestaw przykazań. Powiedział, teraz przestrzegajcie tego wszystkiego. Ja was za 3 lata rozliczę i zobaczymy, kto z was się nadaje do mojej armii. On po prostu im powiedział, pójdź za mną, pójdźcie za mną. I uczynił to zgodnie z tym, co czytam w Ewangelii Marka, aby uczniowie byli z nim, a potem, żeby ich posłać na głoszenie Ewangelii. Dlaczego Jezus chciał, żeby uczniowie byli z nim? Bo chciał, żeby poznali Jego miłość. Chciał, żeby Jego miłość z nim była. Żeby naprawić zaufania do Niego jako do osoby, żeby zbudowała się między nimi więź, relacja. I dlatego po wielkim upadku Piotra mógł po prostu podejść do Niego i spytać Go, Piotrze, czy też Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Nic innego Go nie interesowało. Nie interesowało Go to, czy Piotr zadeklaruje, że będzie przestrzegał wszystkich przykazań pod słońcem. Jezusa interesowało tylko jedno. Piotrze, czy mnie miłujesz? Czy jesteś w stanie zadeklarować to szczerze, że mnie kochasz? Że zależy Ci na mnie, jako na osobie. Że zależy Ci na naszej relacji. I otrzymał to odpowiedź od Piotra. Tak, Panie, wiesz, że Cię kocham. Wiesz, że mi zależy na tej relacji. I to Jezusowi wystarczyło, żeby uczynić z Niego pasterza owiec. O nic więcej już nie pytał. Jeszcze tylko dodał, Piotrze, kiedyś jeszcze umrzesz za mnie. O, to jest właśnie chrześcijaństwo. To jest właśnie podążanie za Jezusem. Relacja oparta na miłości. Jeżeli nie znamy Bożej miłości, to próbujemy obwarować się przykazaniami, zasadami, metodami. Ale jeżeli ją znamy, to jesteśmy wolni. Wolni, żeby kochać. Wiemy, że mamy największą siłę we wszechświecie. Siłę, która potrafi zmieniać życie ludzi. Która potrafi prowadzić ich właściwą drogą. Jeszcze na koniec parę słów o tym praktycznym wymiarze miłości. Żeby to nie brzmiało może dla nas tak bardzo, albo za bardzo abstrakcyjnie. Tak na co dzień, jak to się przejawia, co Pismo Święte o tym mówi, jakiego życia możemy się spodziewać. Co do tego swojego plecaka miłości powinienem zabrać ze sobą, żeby to działało. Nie było jedynie jakimś sentymentalnym uczuciem, czymś bliżej nieokreślonym. I o tym pięknie pisze Paweł w liście do Kolosan w rozdziale 3, od 12 do 17 wersetu. Mówi tutaj, że miłość to jest szata, którą ubieramy na siebie. Gdy patrzę na Przemka, to widzę, że ma białą szatę. Piotrek ma czarną szatę. Ja mam zieloną. A Biblia mówi, że mamy w naszych relacjach też nosić szatę. I jak ktoś popatrzy na nas, to ma zobaczyć tę szatę. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Tą najbardziej wierzchnią szatą jest miłość Boża. I ona składa się z bardzo prostych rzeczy. Serdecznego współczucia, to jest moja postawa wobec innych. Nie potępienie, nie oskarżenie, nie krytyka, ale autentyczne, szczere, z głębi serca współczucie, współodczuwanie. Wytknąć komuś błąd każdy umie. Pokazać palcem, oskarżyć, potępić, wyliczyć wszystkie nasze wady. O, w tym jesteśmy specjalistami, Boga do tego nie potrzebujemy. Ale autentycznie współodczuwać. Autentycznie w dobroci, pokorze, łagodności, cierpliwości obcować ze sobą. To można zrobić tylko wtedy, jeśli jest się motywowany Bożą miłością. Łagodność w kontaktach. Pokora, uważam innych za wyższych od siebie. Cierpliwość. Tydzień już czekam, żeby mój brat się zmienił, jeszcze się nie zmienił. Cierpliwość. Może będziesz musiał poczekać parę lat. Będziesz w stanie kochać swojego brata, swoją siostrę przez tych parę lat. Chociaż to zmienianie mu przyjdzie opornie. Ale może dlatego ten brat się zmienia powoli, żebyś ty mógł się zacząć zmieniać szybciej. I uczyć się pokory, łagodności, cierpliwości, przebaczenia. Ten brat jest darem dla ciebie. Taki właśnie, jaki jest. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Jak sobie przebaczamy? Kiedy sobie przebaczamy? Ile razy sobie przebaczamy? Tylko do 7 razy? Jezus powiedział 70 razy. Niektórzy mówią, że to jest 70 razy 7, czyli bez końca. W ciągu jednego dnia. Wyobraź sobie, że ktoś zabije przeciwko tobie 77 razy w ciągu tego jednego dnia i to będzie dokładnie ta sama rzecz. Ja myślę, że każdy z nas przy 76 razie powiedziałby koniec. Koniec, koniec, koniec. A Bóg mówi, nie, jeszcze jest 77 raz. A potem jak przyjdziesz do mnie i zapytasz, czy jeszcze mam przebaczyć 78 raz, to zgadnij, co ci odpowiem. Tak jest Boże przebaczenie. Nigdy się nie kończy. Nie mam prawa powstrzymać Bożego przebaczenia, jeżeli ktoś przychodzi do mnie ze skruchą, ze szczerym sercem. Nie mogę nosić urazy w swoim sercu. Bo co dalej Biblia mówi? A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Oto ten wewnętrzny wymiar Bożej miłości. Pokój Chrystusowy. Pokój mój zostawiam wam. Pokój mój wam daje. Nie tak jak ten świat daje, ja wam daję. Jak nie mam pokoju w sercu, nie będę w stanie kochać. A ten pokój wypływa tylko z osobistej relacji z Chrystusem. Nie będę w stanie kochać nikogo, jeżeli nie będę czerpał tej miłości od Chrystusa. Jeżeli nie będę widział na co dzień, jak On mnie kocha, jak On mnie miłuje, jak bardzo jest cierpliwy względem mnie, jak bardzo łagodny, jak bardzo troskliwy, jak bardzo porozumiały. A bądźcie wdzięczni. za ludzi wokół mnie, którym Bóg mnie obdarzył, bo każdy z nich jest darem, od każdego z nich mogę się czegoś nauczyć. Każdy z nich został posłany przez Boga, żeby mnie kształtować, żeby mnie zmieniać na obraz Chrystusa. W związku z tym jestem wdzięczny. Nie próbuj żyć w miłości, kochać innych bez wdzięczności. I dalej czytamy. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. I to jest ten klucz. Nie rozgraniczamy Słowa Bożego i miłości, nie mówimy na, miłujemy się nawzajem, w związku z tym Słowo Boże nas nie interesuje. Tylko miłość. Po prostu w naszym zborze miłujemy się. Nie. Słowo Boże zamieszkuje w nas obficie. Znamy Słowo Boże. Wiemy, co ono mówi. Wiemy też, co ono mówi o Bożej miłości. Słowo Boże bardzo precyzyjnie określa, jak mamy się miłować, jak ta miłość się przejawia, jak Bóg nas kocha, jaki Bóg jest, jakie są cele i dążenia, dokąd ta miłość nas prowadzi, na jaki obraz nas zmienia. I to Słowo musi mieszkać na obficie. Karmimy się tym Słowem. Jak najwięcej Słowa Bożego przyjmujemy. Bo z Niego rodzi się ta miłość. Miłość z Niego czerpie siłę. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Motywujemy, zachęcamy się do dojrzałości, do wzrastania w Bogu. Taki jest cel Bożej miłości. Ludzie się pobierają, bo się kochają. Przynajmniej tak powinno być. Ta miłość przynagla ich do tego, żeby jak najbliżej się nie poznać. Miłość, która łączy małżonków, pozwala im poznać się też w bardzo intymny sposób. Miłość zawsze będzie dążyła do głębokiego poznania. Dlatego miłość będzie cieszyła się tym listem miłości. Listem miłosnym od Boga do człowieka. Zakochani potrafią czytać swoje listy dziesiątki razy. Bo to jest przecież list od tego, kogo kocham. To jest list, który wyraża serce tego, kogo kocham. I chcę odpisać na ten list. I wyrazić swoje serce. I każdy związek oparty na miłości polega na tym, że z czasem poznajemy się coraz lepiej. I dzięki temu poznaniu miłość jest coraz głębsza i coraz trwalsza. I tak właśnie jest z Bożą miłością. Dlatego Słowo Boże odgrywa tak istotne znaczenie. Czytamy je. Bo to napisał ten, który nas kocha. Ten, który za nas umarł. Ten, który dał nam życie wieczne. Ten, który kiedyś zbudzi nas z martwych. Ten, z którym zbudzimy całą wieczność. I chcemy Go poznać. Chcemy z Nim być. I na koniec werset 17. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Znowu wdzięczność, dziękczynienie. Ale taka miłość totalna, totalny wpływ miłości na moje życie. Miłość nie przebiega równolegle do decyzji, które podejmuję i do tego, jak wygląda moje codzienne egzystowanie na tej ziemi. Miłość oddziałuje na wszystko i powoduje, że we wszystkim, w każdym słowie i uczynku chcę reprezentować Chrystusa. Chcę reprezentować Jego miłość. Chcę, żeby ktoś, patrząc na słowa, które wypowiadam, na uczynki, jakie czynię, powiedzieć: tak, ten człowiek ma coś wspólnego z Jezusem. Widzę tutaj podobieństwo. Nic nie skruszy serc ludzi tak jak Boża miłość. Czasami to może zająć wiele lat. Ja na koniec takie krótkie świadectwo z naszego życia. Przeprowadziliśmy się do Bielska, zamieszkaliśmy tam, gdzie zamieszkaliśmy. Mieliśmy, powiedzmy, z niektórymi sąsiadami różne relacje. Zwłaszcza dwóch z nich na początku odnosiło się do nas z dużą niechęcią. Nie będę się wdawał w szczegóły. Ale był mur. Spokojnie, w miłości wychodziliśmy do tych ludzi na różne sposoby. Teraz gdy mówimy im o Bogu. Oni płaczą. Ostatnio jedna z naszych sąsiadek powiedziała, że Pan jest taki pobożny. I słuchają, co do nich mówimy. Lgną do nas. Ten sąsiad, z którym mieliśmy największy problem, z głębokim przyjęciem mówił, jak dowiedział się, że mamy się wyprowadzać, no taki jak Pan to się już tutaj nie sprowadzi. Żałują, że się wyprowadzamy. Boża miłość jest wielką siłą. Jestem głęboko przekonany, że to jest ta siła, która w XXI wieku będzie wyróżniać Kościół. Kościół żywy, Kościół prawdziwy, Kościół, który ma realny wpływ na otoczenie. I to jest ta siła, która będzie docierać do serc ludzi, dotykać się tych serc, kruszyć je, zmieniać je, przekształcać, rzucać ludzi na kolana, będą wyznawać, tak, Bóg jest pośród was, tak, chcę tego Boga, potrzebuję tej miłości, tego właśnie szukałem. I chcę tę miłość nieść na cały świat. Nie ma innej drogi. Richard Wurmbrand po wyjściu z więzienia, gdy powiedział swojemu synowi, że przez cały ten okres nie miał Biblii, zapomniał całą swoją teologię, wymienił kilka prostych prawd, co do których nabrał pewności w więzieniu przez wiele lat pobytu w strasznych warunkach. I na koniec dodał: jestem przekonany, że najlepszym sposobem na życie jest miłość. Dzięki tej miłości pozyskał wielu oprawców komunistycznych, którzy prześladowali go. Dzięki tej miłości dzisiaj chrześcijanie w wielu krajach świata pozyskują kolejnych oprawców, kolejnych prześladowców. Nie ma większej siły, nie ma większego świadectwa. Ja nie znam innego tekstu w Biblii, gdzie Jezus powiedziałby, że potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. To jest jedyna rzecz, której nikt nie jest w stanie podrobić, której diabeł nie jest w stanie podrobić. To jest Boża miłość. I bez tej miłości wszystko inne chrześcijaństwo nie ma sensu. Czyż nie tak? Czyż nie o tym napisał Paweł I? Idźcie do Koryntian w rozdziale 13. Możemy mieć wszystko inne. Jak nie będziemy miłości, to będziemy po prostu cymbałami. Patelnią. Pustym bębnem. Będziemy nic nie warci, nic nam to nie pomoże. Ale Boża miłość ma wielką moc. Zachęca nas wszystkich, abyśmy w niej trwali, abyśmy w niej wzrastali. Jeszcze raz przypominam, nie znaczy to, że mamy być doskonali. Właśnie przeciwnie. Mamy być niedoskonali. Bo tylko wtedy miłość Chrystusowa będzie mogła się pomiędzy nami objawić. Tylko wtedy będziemy mogli sobie nawzajem wybaczać. Uczyć się cierpliwości, pokory, łagodności. I tylko wtedy będziemy atrakcyjni dla innych, dla tych niedoskonałych wokół nas. Amen.